będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Tak się zacznie audycja.
Dzisiaj siostra
Felicjanka zapowie nam, jak to można wychowywać przez świadectwo życia. Siostra Felicjanka przyjechała, przyjęła zaproszenie. Także dziękujemy Felicjankom za zgodę na to, że mogła przyjechać. I imię takie chrzestne to Paulina, tak. Już dowiedziałam się. Natomiast zakonne Florentyna, siostra Florentyna Szostak. Siostro Florentyno, chciałyśmy pokazać, jak można wychowywać poprzez świadectwo życia. Bardzo proszę, siostro, żeby siostra nas wprowadziła w ten temat, a potem zaprosimy słuchaczy, bo świadectwo życia właściwie może być dawane przez każdego, przez siostry zakonne, przez ojców zakonnych, przez braci, przez mamę, tatę, babcię, dziadka, przez nas wszystkich.
Tak, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Nasz dzisiejszy temat właśnie wychowanie poprzez świadectwo życia. Temat, można by powiedzieć, rzeka, tak jak tutaj pani Kama wspomniała, ale bardzo, bardzo istotna rzecz w tym temacie. To każdy z nas zdaje sobie sprawę, że przykłady pociągają, ale świadectwo takie namacalne, doświadczalne.
Czyli mamy różnicę już w tej chwili. Siostra ładnie pokazuje różnicę między świadectwem a przykładem. Może potem sobie jeszcze to mówimy, ale przepraszam, że przerwałam.
Tak, tak. Tak, świadectwo życia dla mnie przynajmniej osobiście kojarzy się z czymś bardzo konkretnym, namacalnym, z takim prawdziwym doświadczeniem miłości w tym świadectwie. Bo przykładów mamy wiele, przykładów, antyprzykładów, które w jakiś sposób albo nas zachęcają do pewnych zachowań, albo zniechęcają. Jednak świadectwo życia jest czymś, w czym wychowanek już uczestniczy, jakby jest zapraszany do tego świadectwa, do tego, żeby robić to samo, co wychowawca, co nauczyciel, co pedagog, co rodzic.
Najczęściej jest tak, że dzieci małe, im mniejsze, tym doskonalej naśladują rodziców. Potem już przychodzą inne wzory, przykłady i to naśladowanie, to świadectwo życia rodziców musi być jeszcze silniejsze. Tak mi się wydaje.
Tak, to prawda. To często właśnie w przedszkolu można zauważyć, kiedy dzieci w swoich zabawach odwzorowują zachowania swoich rodziców, bądź w domu odwzorowują zachowania swoich nauczycieli, wychowawców, które mają na co dzień właśnie w przedszkolu czy w szkole. To takie nasze staropolskie przysłowie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, jest bardzo realne. I to jest prawda, że dzieci mają taką niesamowitą wrażliwość i one doskonale wyczuwają, czy moje zachowanie jest prawdziwe, czy to, co tak naprawdę to, co ja robię, a nie to, co im mówię, zostaje w nich o wiele bardziej, o wiele głębiej. To, kiedy właśnie one nam się przypatrują, kiedy widzą nas w jakichś konkretnych sytuacjach życia, wtedy najbardziej się uczą. To jest właśnie to świadectwo życia. Nie to, co do końca my im mówimy.
Tak, czyli nie przekaz słowny, tylko przekaz naszej postawy, naszego zachowania, naszych odpowiedzi, naszego postępowania w chwilach, kiedy wydaje nam się, że nikt nas nie widzi.
Tak, tak, dokładnie tak. I tego też do tego zachęcała nas też nasza założycielka, błogosławiona matka Angela Truszkowska.
Który to był wiek?
To był wiek XIX, powstanie zgromadzenia 1855 rok, czyli czasy bardzo trudne, czasy zaboru w Polsce, ogromna bieda moralna, duchowa, materialna i taka niesamowita wrażliwość właśnie matki Angeli na te najmłodsze dzieci. Jakby pierwsze kroki działalności matki, czyli Stowarzyszenie Świętego Wincentego Paulo, czyli taka pomoc też bardzo konkretna, doraźna. Później już taka samodzielna pomoc, zakładanie własnego jakby takiego sierocińca, jak można by to tak nazwać, pomoc I to, co matka jakby widziała tak, tej, jej takiej niezwykłym kobiecym zmyśle, tym właśnie, że to na wychowaniu będzie odradzała się też Polska, będzie się odradzało społeczeństwo, to w jaki sposób my te dzieci będziemy wychowywać, jakie wartości będziemy im przekazywać, tak później to nasz, tak później będzie wyglądał nasz naród, nasze społeczeństwo.
Siostra, a pytanie mam, czy siostra Angela Truszkowska, założycielka wasza, czy ona, to okres zaborów, czy to było zgromadzenie takie od razu w habicie, w jakiejś sukience odpowiedniej, czy to, jak to wyglądało na tamten czas?
Czasy zaborów, czyli jakby czasy zwalczania wszystkiego, co jest związane z polskością, z kościołem, więc wydawałoby się, że byłoby to niemożliwe w tamtych czasach, jednak poprzez to, że matka wraz z jeszcze drugą siostrą Klotyldą były tercjarkami franciszkańskimi, to pozwoliło im na przyjęcie habitów. I te początki zgromadzenia właśnie już wtedy w Polsce pod zaborami, w Królestwie, siostry były już w habitach, od samego początku chodziły w habitach. Potem niestety w czasie kasaty zgromadzenia te habity musiały zdjąć. Ale początki samego zgromadzenia to wiążą się też już z habitem.
Czyli to też takie świadectwo życia, siostro, ponieważ no, skoro zakłada habit, które, skoro się wyróżniały w jakiś sposób, to one już wtedy, już u samych początków tak, zgromadzenia, one już były tymi znakami, tak, świadczyły, że swoją odwagą, postawą, tak mi się wydaje, tak?
Tak, tak, tak. To świadectwo życia właśnie też poprzez konkretne czyny, jakim jest właśnie ubiór zakonny, nasz
habit. No tak,
habit.
Bo to jest pierwszy element, który wyróżnia siostry zakonne. Osoby świeckie musi być chyba dodatkowy, jakiś inny element, ale zacznijmy od tego elementu.
Tak, to jest taki najbardziej widoczny znak, już jakby na sam widok osoby w habicie, czy to siostry, czy to kapłana. Osoba, która nas widzi, ma pewne wyobrażenie. Jakby nasz strój też świadczy o pewnych wartościach, którymi żyjemy. I to na pewno już ma wpływ też na osoby, z którymi się spotykamy. Tak, one też mogą się spodziewać w jakiś sposób pewnych zachowań naszych, pewnych postaw.
Siostra, a czy macie takie przykłady w waszym zgromadzeniu, że to świadectwo życia, to wasze świadectwo życia pociągnęło kogoś? Czy poprzez wychowywanie w przedszkolu, czy szkoły też, ale przede wszystkim dzieci młodsze chyba, tak, w waszym zgromadzeniu. Zajmujecie się przede wszystkim dziećmi młodszymi, czy nie tylko?
Nie tylko, nie tylko. To są oczywiście praca w przedszkolu, ale też praca w szkołach, na różnym etapie edukacyjnym, w świetlicach środowiskowych, także też siostry za granicą pracują też na uczelniach, więc to jakby każdy etap edukacyjny jest objęty, ale także z osobami starszymi, bo jakby matka miała taki
zmysł. Oczywiście, całą rodziną zajmujecie
tak,
się.
Tak, tak, tak. Tymi, którzy sobie jeszcze nie radzą i tymi, którzy już sobie nie radzą, się zajmowała, więc tak.
I teraz to moje pytanie. Czy macie takie przykłady, świadectwa waszego, to, że świadectwo waszego życia pociągnęło kogoś i jakaś osoba czy dziewczyna chciała być też siostrą w zgromadzeniu. Zdarzało się tak, czy?
Pewnie, gdyby się tak nie zdarzało, to nie byłoby aktualnie sióstr Felicjanek. Od samego początku właśnie to świadectwo matki na początku, to kiedy młode dziewczęta też przyglądały się, widziały, że matka zbiera z ulic sieroty, się nimi zajmuje. Matka chodziła z dziećmi do kościoła Ojców Kapucynów, do figury świętego Feliksa, też modląc się. Wiele, wiele dziewczyn na początku zgromadzenie bardzo szybko się rozrastało, ponieważ właśnie wiele dziewczyn, przyglądając się temu, co robi matka i pierwsze siostry, dołączało do nas. I tak jest właściwie do dzisiaj, że tak naprawdę poprzez to, że właśnie gdzieś młode dziewczęta są z nami, my jesteśmy z dziećmi, jesteśmy z młodzieżą, dziewczęta mogą przyjeżdżać do nas na przykład na rekolekcje do domu, jesteśmy w katechezie razem z nimi, czy na jakichkolwiek wyjazdach, koloniach, po prostu jesteśmy z nimi. To powoduje, że wiele dziewcząt decyduje się podjąć taką samą drogę, na felicjańską drogę życia.
Siostro, wychowanie, bo już mówimy o świadectwie życia, wychowanie. Na czym polega tak z tego, co siostra przygotowała i z tego, co siostra doświadcza i z tego, co siostra wie, wychowanie jako świadectwo życia, na czym polega to wychowanie? Taki element najważniejszy tego wychowania.
Najważniejszy element tego wychowania to taka dojrzała miłość. Podkreślam to słowo dojrzała, dlatego że niestety często to słowo w obecnych czasach jest źle zrozumiane. Miłość jest równoważona niestety z taką pobłażliwością, z takim przyzwoleniem na wiele rzeczy, a nasza matka uczyła nas, że miłość ma być wymagająca. I to doskonale dzieci też, które powierzone są naszej trosce, potrafią wyczuć, że granice wymagania stawiane im z miłością powodują, że one czują się bezpiecznie i jest to dla nich oparcie, wzór, właśnie to poczucie bezpieczeństwa i poczucie bycia kochanym sprawia, że potrafią, że jesteśmy w stanie też wiele z nimi zrobić, nauczyć, wychować, przekazać pewne wartości. Też to wychowanie na pewno jest wychowaniem takim moralnym. To nie chodzi tylko o to, żeby dzieci nauczyć czytać, pisać, ale przede wszystkim właśnie, żeby przyprowadzić ich do Pana Boga, to co nasza matka mówiła, aby Bóg był od wszystkich bardziej znany, kochany i wielbiony. Że jakby tym poczuciem takie właśnie, jeżeli kochać mądrze, to prowadzić ich do źródła tej miłości, czyli do Boga. Bo On jakby nas uzdalnia do kochania drugiego człowieka, ale też właśnie my od Niego tą miłość przyjmujemy. Jakby stajemy się przekazicielami tej miłości Bożej do drugiego człowieka. I to, co też bardzo matka kładła siostrom i nam teraz też oczywiście współcześnie do serc, jest właśnie taka miłość do tych najbardziej potrzebujących, do tych właśnie zepchniętych na margines. To, co dzisiaj też słyszymy w Ewangelii dzisiejszej, że pasterz zostawił 99 owiec i poszedł za tą jedną.
Siostro, mówiła siostra o tym, że bardzo ważne w wychowaniu jest stawianie granic. Czy to stawianie granic jest trudne?
Myślę, że tak, dlatego że niestety dzieci teraz są wychowywane w takim duchu, że wszystko można, wszystko wolno, wszystkiego trzeba spróbować. No niekoniecznie wszystkiego trzeba próbować, bo po prostu szkodzi. Tu w bardzo takim szerokim zakresie, ale to wychowanie, to stawianie granic jest po prostu konieczne. Konieczne, dlatego że jasno dzieciom trzeba pokazywać granice między dobrem a złem. Między tym, co pochodzi od Boga, tym, co od Boga nie jest. Żeby też dzieci miały taką jasność myślenia, patrzenia, żeby właśnie potrafiły odróżnić w swoim życiu, żeby potrafiły dokonywać dobrych wyborów.
Bo ten dobry wybór to dla dzieci, tak, dostają jakąś informację, dostają czas wolny na przykład, tak, dostają czas wolny, mogą robić co chcą, ale jest jakaś granica. Czy siostry, czy przyglądają też się siostrom, co to znaczy mieć granicę w wykonywaniu czegoś, w postępowaniu? Czy siostra jakiś taki przykład mogłaby przytoczyć nam tutaj?
Myślę, że jakby w takim rytmie dnia, na przykład bycia z dziećmi, powiedzmy praca w przedszkolu na przykład, dzieci uczą się pewnego rytmu dnia, pewnej systematyczności, pewnego porządku, tego, że jest czas na zabawę, jest czas na naukę, jest czas na jakieś obowiązki. My często jakby w rozmowach też z rodzicami bardzo prosimy o to, żeby dzieci były uczone obowiązków w domu, żeby wypracować w nich też taką właśnie takie poczucie tego, że ja jestem za coś odpowiedzialny, że w życiu nie jest tylko łatwo, miło i przyjemnie, że życie to też będą różne trudności, różne zmagania, żeby też wkształtować w dzieciach taką odporność emocjonalną tego właśnie, że będą trudności, z którymi trzeba sobie poradzić.
Czyli tak, pokazanie poprzez wasze zachowanie, postępowanie, nawet to, że wymagają siostry w przedszkolu, to też rodzice i dzieci widzą, że to daje jakiś efekt, tak? Czy widać te efekty?
Widać też ogromne
no
postępy.
Jak na przykład?
jakby tutaj jeszcze w temacie przedszkola, to na przykład widać, kiedy dzieci coraz szybciej i łatwiej radzą sobie z podstawowymi umiejętnościami, typu właśnie pisanie, czytanie, jakieś prace manualne. One się cieszą efektami swojej pracy, tego, że właśnie prace są coraz bardziej staranne, ale też dzieci nabywają pewnych umiejętności, że potrafią śpiewać na przykład, że potrafią wykonać jakąś pracę, wygrać konkurs, bo też bierzemy udział w konkursach różnych. Także jakby to są takie, może wydawałoby się drobne sukcesy, ale dla dzieci to są sukcesy ogromne, które jakby też kształtują ich poczucie sprawstwa, ich takie poczucie tego, że ja potrafię, że zmagam się, ale potrafię.
Siostro, a jest jeszcze w wychowaniu takie słowo dyscyplina.
A tak?
Ono już chyba gdzieś tam w lamusie albo w jakimś kącie chyba jest. Czy nadal to słowo jest używane? Bo to dyscyplina to nie znaczy to ten przedmiot, który kiedyś był nazwany dyscyplina. My to rozumiemy też inaczej. Czy taka dyscyplina jest potrzebna? Jak siostra widzi to?
Ja myślę, że ona jest niezbędna, bo bez takiej dyscypliny trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek pracę z dziećmi, czy w ogóle jakieś takie współdziałanie. My praktykujemy, czy niezależnie od tego, czy siostry pracują w szkole, czy w przedszkolu, że jakby z każdą grupą dzieci, młodzieży wypracowujemy pewne zasady na samym początku. Jakiś kodeks zasad, które jakby ustalają nam taki porządek pracy, tego, co jest ważne, porządek relacji w grupie, tego, co jest pierwsze. No wiele rzeczy doczyta ten kodeks, powiedzmy. Jest on raczej sformułowany w kilku prostych, jasnych punktach, ale staramy się go przestrzegać.
Siostro, może zaprosimy teraz słuchaczy do audycji. Przypominam, siostra Felicjanka, siostra Florentyna Szostak przyjechała z Warszawy i zaproponowała temat wychowanie jako świadectwo życia. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i druga końcówka 200. Zapraszamy również osoby, które słyszą nas za granicą do dotelefonowania się. Siostra jest gotowa odpowiedzieć, porozmawiać. 48 56 655 23 33 i końcówka druga 66. Zapraszamy do telefonów. Siostro, świadectwo życia. Czy to świadectwo życia jest bardzo trudne? Jak siostra spogląda? Siostra widzi w rodzinie, rodziców, rodzeństwo. Czy mówi się o świadectwie życia? Czy to w jakiś sposób się artykułuje, że no, twoje zachowanie jest dla mnie czymś ważnym, że to może być świadectwo życia? Czy to świadectwo życia, tak jak my właściwie teraz rozumiemy, to jest heroizm?
Myślę, że nie ma tak bardzo konkretnie wyartykułowanego pojęcia świadectwo życia. Ja myślę, że to się w sposób taki bardzo naturalny też odbywa. To, co mówiłyśmy na początku, że dzieci po prostu się przyglądają, dzieci obserwują, też na pewno słuchają swoich właśnie rodziców, wychowawców, ale myślę, że takim bardziej przekazem, który jest dla nich czytelny i taki namacalny, jest to, co tak naprawdę ci wychowawcy i rodzice robią. To, w jaki sposób odnoszą się do siebie nawzajem, bo to też nie chodzi tylko o to, czy w jaki sposób mama czy tato traktuje dziecko, ale na przykład jak rodzice odnoszą się do siebie nawzajem. W taki sposób właśnie dzieci uczą się relacji społecznych.
A wracając do założycielki, jej świadectwo życia pociągnęło następne siostry.
Tak.
Czy jest jeszcze w zgromadzeniu kolejne świadectwo życia? Czy macie oprócz założycielki inne świadectwa życia sióstr, które tak jak wasza założycielka pociągała?
Ja myślę, że w każdym pokoleniu sióstr, które przychodzą, są takie siostry. I to jest piękne i mamy się od kogo uczyć.
Siostro, mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dzwoni Monika z Łodzi. Ja chciałam powiedzieć, że mój syn, no już dosyć dawno, bo niespełna 20 lat temu chodził do przedszkola prowadzonego przez siostry Felicjanki właśnie w Łodzi. No to był okres wspaniały, naprawdę byłam zachwycona, to była świadoma decyzja. Wiedziałam wcześniej, jak wygląda wychowanie prowadzone przez siostry zakonne. No dziecko nawet na chwilę nie było zostawione, ale w tym pozytywnym znaczeniu samo. Były różnego rodzaju wydarzenia, takie patriotyczne, inscenizacje. Także byliśmy bardzo zadowoleni. Dziecko pod każdym względem miało możliwość wzrastania. Natomiast chciałam może przy okazji tego tematu zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, że bardzo ważne jest, pewnie siostra będzie najlepiej o tym wiedziała, że ważne jest właśnie, żeby oboje rodzice byli katolikami i żeby wierzyli, bo no niestety u nas się tak ułożyło, że tylko ja tego pilnowałam i dziecko było takie trochę rozdarte, bo no niestety też nie dałam rady. No teraz patrzę na to zupełnie inaczej, ale też rozwód spowodował duże spustoszenia i to wszystko, co udało się siostrom zaszczepić synowi, to wiele z tych rzeczy później zostało zniweczone no, przez nas dorosłych postępowanie, ale generalnie chciałabym powiedzieć, dać takie świadectwo, że warto jest dzieci właśnie posłać do takiego przedszkola. To myślę, że to jest po prostu bardzo ważny fundament, taki uzupełniający to wychowanie domowe, katolickie, no ale obojga rodziców. To chyba wszystko.
Pani Moniko, serdecznie dziękuję. Pani Moniko, bardzo dziękujemy za to piękne świadectwo życia.
Bardzo dziękujemy.
I wychowanie, poprzez to wychowanie, które pani podjęła od dzieciństwa, no nie wiem, siostra, myślę, że to gdzieś tam będzie procentowało na pewno. Natomiast bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. Mamy kolejny telefon, siostro.
Szczęść Boże, Szczęść Ania Boże. Ze Szczecina.
Witamy Pani Aniu.
Razem z mężem mamy 16-miesięcznego synka, drugie dzieciątko jest w drodze. Ja jestem po naukach o rodzinie, a mam takie pytanie, ponieważ dosyć często w kwestiach wychowawczych nie zgadzamy się z mężem. Jest ode mnie kilka lat starszy i wychodzi z takiego założenia, że więcej wie o życiu i po prostu... No, w jakiś sposób moje słowa nie zawsze tak do niego docierają. No tutaj w kwestii chociażby oglądania telewizji czy pokazywania dziecku jakichś tam gierek na telefonie, no po prostu wzbudzanie zainteresowania już od małego, tak, tą elektroniką mi się bardzo nie podoba. A mąż po prostu używa takiego argumentu, że w dzisiejszych czasach no inaczej się nie da, bo i tak dziecko prędzej czy później to pozna. Tylko, że właśnie mi o to chodzi, żeby, no nie wiem, czy ja właściwie też do tego podchodzę, żeby jednak jak najdłużej w jakiś sposób starać się uchronić to dziecko od właśnie takich tych medialnych no zagrożeń nawet, tak? Bo na początku nam się wydaje jako dorosłym, że to jest no nic takiego, a później w jakiś sposób chcemy dziecko oduczać, tak? Przebywania przed telewizorem, jakiegoś przesiadywania czy komputerem, no z tego wiadomo się tworzą uzależnienia. Jak tutaj, jakich argumentów użyć takich właśnie dla męża, żeby jednak no w jakiś sposób respektował też moje zasady takie trochę tutaj wychowawcze, żeby też dziecko no, nie widziało, że my się w czymś nie zgadzamy, tak? Tylko żeby właśnie przyjąć jakiś wspólny front wychowawczy. No tak myślę, właśnie chciałam się poradzić, czy też mam w tym temacie dobre, no właściwe spojrzenie. Pani to wszystko, Aniu, serdecznie pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże.
My pozdrawiamy Pani rodzinę. Pani Aniu, bardzo dziękujemy. Kolejne świadectwo życia i to życia w katolickiej rodzinie. Tak?
Pięknie.
I z takimi... i z problemami, i z trudnościami. Siostro, może coś poradzimy pani Ani ze Szczecina?
Ja jakby popieram podejście pani Ani do tego typu, do tego podejścia wychowawczego, ponieważ uważam tak podobnie, że dzieci i tak spotkają się z różnymi urządzeniami elektrycznymi, medialnymi i im później, myślę, tym lepiej.
Tutaj w tym momencie wejdę w słowo, siostro. Pani Ania użyła takiego słowa oduczać. Że w wychowaniu, tak, że potem będzie musiała oduczać dzieci.
Ja myślę, że to niestety jest teraz, patrząc też na dzieci, obecnie pracuję w szkole i widzę, jak dużo czasu spędzają właśnie z różnymi urządzeniami typu telefon, tablet, komputer, to myślę właśnie, że to oduczanie potem jest trudniejsze niż ochrona, jakby niż...
I nauczenie, niż bo nauczenie. Dzieci przyjmą i tak chyba szybko bardzo.
Dokładnie. One zdążą nadrobić, powiedzmy, w cudzysłowie, te zaległości, ale jakby tutaj warto jakby znaleźć jakąś alternatywę, tak? Czyli jakby rozwinąć na przykład te różne jakby zainteresowania, umiejętności dziecka, żeby jakby wypełnić ten czas, który ona mogłaby właśnie spędzić, wpatrując się w jakiś ekran. I to też jest ważne, żeby też wspólnie z mężem ustalić razem, nie przy dzieciach, tylko porozmawiać z nim, spróbować osiągnąć jakiś konsensus i wtedy wspólnie realizować jakby przyjęte razem.
To nie będzie łatwe, siostro, na pewno.
Myślę, że nie będzie, ale tutaj też warto dobrze się przygotować do takiej rozmowy, przygotować sobie też odpowiednie argumenty. Ja pamiętam z jednego spotkania z psychologiem, który mówił o tym też, że dzieci w tak małym wieku do 3 roku życia tak naprawdę nie powinno oglądać w ogóle telewizji, ponieważ jeszcze ten mózg się kształtuje i to jest wręcz szkodliwe.
Siostro, a wracając do pani Moniki z Łodzi, która dzwoniła i która podkreślała bardzo ważną rzecz, inscenizację. Czyli to było coś takiego istotnego, co zapamiętała, bo skoro chłopiec ma teraz 20 lat, ona... wichry życia przetoczyły się przez jej rodzinę. Natomiast zapamiętała o tym, co było najpiękniejsze. Czy na tym można też budować? Jak siostry te inscenizacje widzą?
Tak, oczywiście to jest bardzo ważny element naszej pracy wychowawczej. To jest jedna z metod. I powiem szczerze, że kiedy czytałam pismo naszej matki, listy do sióstr, to ona już wtedy, w XIX wieku, zachęcała siostry właśnie do przygotowania różnych przedstawień, śpiewania piosenek z wizualizacją, do takiego właśnie twórczego wprowadzenia dzieci w świat wartości. I prawdziwie to jest bardzo plastyczna rzeczywistość. Dzieci to najbardziej zapamiętują, kiedy właśnie czegoś doświadczą poprzez ruch, muzykę, kiedy mogą się też utożsamić z jakimś bohaterem. To rzeczywiście zostaje. I to, co pani Monika mówiła z taką troską o tym, że to, co zostało zasiane w dzieciństwie, to ziarno wyda plon. Czasami trzeba trochę poczekać.
A jeszcze dla pani Ani ze Szczecina jedno słowo, siostro.
Dla pani Ani na pewno możemy obiecać modlitwę, żeby jakby właśnie potrafili państwo osiągnąć ten wspólny kierunek działania. I tak jak wspominałam, zachęcam do takiej wspólnej rozmowy, ale takiej rozmowy przemodlonej, przygotowanej z argumentami, by móc właśnie uchronić dziecko przed tym, co jest szkodliwe, żeby potem nie oduczać, a żeby nauczyć właściwych postaw.
Proszę państwa, dziękuję za udział w audycji. Przypominam, gościem audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja, która podjęła temat wychowanie jako świadectwo życia, była siostra Florentyna Szostak, siostra Felicjanka.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.